Gdy mówiłem przed przerwą, że tym, co stanowi o godności człowieka świeckiego, czy wskazując na tą definicję Soboru Watykańskiego II, kim jest człowiek świecki, czytałem takie zdanie, że jest to wcielenie przez chrzest Chrystusa, a ustanowienie jako lud Boży i uczeniniec na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony właściwie całemu ludowi chrześcijańskiemu sprawują posłannictwo w Kościele i w świecie. I tę część chciałbym poświęcić właśnie zastanowieniu się na tym, co to znaczy spełniać ten urząd kapłański, królewski i prorocki w Kościele. Co to znaczy dla człowieka świeckiego i co to znaczy spełniać swoją misję w Kościele i w świecie. Gdy patrzymy na tę potrójną godność związaną z Chrztem Świętym, zostaliśmy wybrani jako lud kapłański. Tu jest, można powiedzieć, największą taką, trzeba podkreślić, że kapłaństwo powszechne dotyczy każdego chrzczonego. To rozróżnienie jest najbardziej potrzebne, ponieważ mówi się, że sakrament święceń, czyli sakrament, który prowadzi do sprawowania funkcji kapłaństwa służebnego, ministerialnego w Kościele, jakoś bardzo mieszają się te dwie płaszczyzny. No bo wiemy, że kapłan, ksiądz, który jest w Kościele, jest powołany do sprawowania sakramentów, do służenia wspólnocie Kościoła przez sprawowanie sakramentów. Zatem na czym polega kapłaństwo świeckie, kapłaństwo każdego chrześcijanina? Warto tu się odwołać nie tylko do tego, co stanowi dzisiaj o tym kapłaństwie, ale zobaczyć, że ten moment kapłańskiej posługi był już obecny w Starym Testamencie. To znaczy, było to związane z tym, że człowiek składa ofiary Bogu. Taki, w ogóle, gdy odwołamy się do jakichś tradycji religijnych ludzkości, to urząd kapłana, szamana, kogoś, kto jest powołany do takiego pośrednika między Bogiem a ludźmi, to jest ten, który z jednej strony składa Bogu ofiary pochodzące od ludzi, z drugiej strony objawia wolę, która pochodzi od Boga. Przy czym ofiary, które widzimy w ludzie pierwszego przymierza, wśród Żydów, to są ci, którzy składają ofiary, nie tylko są kapłanami w świątyni jerozolimskiej, ale składać ofiary mogli również ci, którzy byli wyznawcami Boga Jahwe w różnych miejscach świata. Te ofiary były czymś bardziej powszechnym niż tylko skoncentrowane w świątyni jerozolimskiej, gdzie oczywiście było centrum kultu i znak obecności Boga Jahwe. Dla nas, którzy żyjemy w Nowym Przymierzu, w którym Jezus Chrystus złożył ofiarę nieprzemijającą, tą jedyną, która zastąpiła wszelkie ofiary Starego Prawa, każde połączenie naszego życia z Chrystusem może być składaniem ofiary. To znaczy składanie ofiary Bogu w codzienności, w tej przestrzeni życia świeckiego, w tej przestrzeni życia, która jest charakterystyczna dla ludzi żyjących w świecie, to będzie wszystko, co jest przekroczeniem własnego egoizmu, co sprawia, że człowiek podejmuje jakiś wysiłek w celu okazania miłości bliźniemu lub też przekroczenia jakichś własnych ograniczeń. Wierność miłości często będzie wymagała ofiary, to znaczy chęć wierności w miłości Bogu czy drugiemu człowiekowi będzie się wiązała czasem z takimi bardzo banalnymi rzeczami, że ktoś jest zmęczony, ktoś nie ma czasu, ktoś miałby ochotę robić coś innego i wtedy każda tego typu sytuacja, gdy w imię dobra tego drugiego czy chęci uczczenia tego drugiego decyduje się kroczyć tą drogą, jakby przekraczając te swoje ograniczenia, to jest przestrzeń składania ofiary. To jest przestrzeń sprawowania kapłaństwa. Oddawanie samego siebie w jakiejś cząstce czasu, sił mojego życia dla braci czy sióstr, no to jest sprawowanie tej funkcji kapłańskiej. To jest związane z tym kapłaństwem powszechnym, które jest związane z sakramentem chrztu. Przy czym, gdy jeżeli cofniemy się też do Starego Testamentu, to co charakteryzowało kapłanów w świątyni jerozolimskiej, to to, że oni mieli jakby większy przystęp do Boga. Kapłan to był ten, który, arcykapłan to był ten, który raz do roku wchodził do miejsca świętego świętych, czyli do tego miejsca w świątyni jerozolimskiej, gdzie była przechowywana Arka Przymierza, gdzie jakby to miejsce najbardziej święte. Natomiast Pismo mówi, że my zyskaliśmy przystęp do Boga samego w Jezusie Chrystusie, przystęp bardzo bezpośredni. Tak wielki, że możemy do Niego wołać Abba Ojcze, że możemy zwracać się do Niego bezpośrednio i po imieniu. I fakt, że jesteśmy powołani do bliskości z Bogiem Stworzycielem, z Bogiem Ojcem, że o Chrystusie możemy myśleć jako o bracie, bracie w człowieczeństwie, że wiemy, że ta bliskość jest w Duchu Świętym taka, że Chrystus mówi, że gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam On jest między nimi, sprawia, że ta bliskość, która w Starym Testamencie już była duża, można powiedzieć w nowym przymierzu, została jeszcze pogłębiona. A zatem kapłaństwo jako przystęp do Boga, jako to, że mamy w Jezusie Chrystusie jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Tego, który objawia twarz Ojca. Że wpatrując się w Chrystusa widzimy Boga. To są te słowa, które mówił Chrystus, kto mnie widzi, zobaczył i Ojca. Czyli ta łączność z Chrystusem w sakramencie, w słowie, w tym, co możemy jakby w całej możliwości kontemplacji Chrystusa, to jest sprawowanie tej funkcji kapłańskiej. A zatem to jest ten wymiar kapłaństwa powszechnego, który może sprawować każdy chrześcijanin. Jeżeli by odpowiedni cytat przeczytać, to znowu z Soboru Watykańskiego II, to bym poczytał tak. Ludzie świeccy, jako poświęceni Chrystusowi, namaszczeni Duchem Świętym, w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. To, co w tym cytacie ważne, na co warto zwrócić uwagę, ponieważ to, co jakby ja w tym swoim tłumaczeniu podkreślałem, to takie niezwykłe momenty właśnie przekroczenia ofiary, wierności, jakiegoś trudu. Tymczasem tu jest powiedziane zwykłe czynności, a nawet odpoczynek ducha czy ciała ofiarowane Bogu są miłymi ofiarami, rodzą ofiary ducha, rodzą owoce ducha. A zatem całe nasze życie w zjednoczeniu z Chrystusem, ofiarowane Chrystusowi, intencjonalnie powierzone Jemu, może być sprawowaniem tej funkcji kapłańskiej. I tutaj, znaczy to jest jakimś aktem świadomym, warto to robić, warto to podejmować, ponieważ w ten sposób widać, jak bardzo uświęcone jest nasze życie. To, co jest często jakimś takim, myślę, błędem w myśleniu o powołaniu do życia chrześcijańskiego, to jest takie poczucie, że to, co chrześcijańskie, związane jest z naszym, nie wiem, byciem w Kościele, modlitwą, czytaniem Pisma Świętego. Tymczasem ten cytat pokazuje, że to naprawdę może być całe życie. I to nie tylko wzniosłe i podniosłe jakieś momenty, ale najbardziej zwyczajne. Jakichś pięknych relacji, jakiegoś pięknego odpoczynku, jakiegoś zachwytu nad przyrodą, to są wszystko momenty, które składają się na życie chrześcijańskie. To jest celebrowanie naszego chrześcijaństwa. I tu warto to zobaczyć, ponieważ to, co jest w tej definicji z Nomen Gentium, to podkreślenie, że celebrowanie powołania człowieka świeckiego odbywa się we wszystkich najzwyczajniejszych sytuacjach, przez całe życie chrześcijańskie, że piękne życie w tym świecie z wszystkimi czynnościami to jest życie chrześcijańskie. Że czymś niedobrym, czy takim manichejskim może być podejście, w którym patrzymy, że jest sfera ducha, sfera Kościoła i ta sfera, która oznacza zwyczajne życie, które oznacza tylko takie życie powszednie, które otępia, które oddala od Boga, które sprawia, że zapominamy o Nim. Łączności z Bogiem, również te najzwyklejsze, jest częścią życia chrześcijańskiego. Idąc dalej, na mocy chrztu powołani jesteśmy do sprawowania urzędu kapłańskiego, powołania kapłańskiego. I tutaj może zacznę od cytatu, a potem go będę komentował. Chrystus wszedł do chwały swego królestwa, udzielił uczniom władzy, aby i oni posiedli stan królewskiej wolności i przez zaparcie siebie oraz życie święte pokonywali w sobie panowanie grzechu. Co więcej, aby służąc Chrystusowi w bliźnich, prowadzili również braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć znaczy panować. Albowiem Pan również za pośrednictwem wiernych świeckich pragnie rozszerzać królestwo swoje, królestwo prawdy i życia, świętości, łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. A w królestwie tym samo także stworzenie wyzwolone zostanie z niewoli i skażenia na wolność chwały Synów Bożych. To, co tu widać, to fakt, że pierwsze królowanie, które ten cytat wskazuje, to jest dar wolności od grzechów. To znaczy, znowu, często używamy takiego potocznego sformułowania, zapanować nad sobą, zapanować nad pokusami, zapanować nad grzechem, zapanować nad tym, co nas zniewala przez właśnie jakieś namiętności, nawyki, nałogi. Jeżeli wyzwalamy się z tego, żyjemy zgodnie z wolą Bożą, to jest sprawowanie funkcji królewskiej, to znaczy panujemy nad tym, co jest mocą duchową zła, co jest jakimś zaprzeczeniem woli Chrystusa. Również służba innym jest tym wymiarem królowania. Tutaj taki autocytat z niedawnego artykułu z Tygodnika Powszechnego. Muszę powiedzieć, że to jest takie świadectwo złożę, znak asystencji Ducha Świętego. Ponieważ Tygodnik zamówił u mnie tekst na okoliczność Chrystusa Króla i miałem napisać jakieś rozważanie. No i dosyć się męczyłem, co tam napisać. I gdy już byłem bliski rozpaczy, odkryłem w swojej skrzynce mailowej maila od takiej dziewczyny, do której napisałem chyba na początku września. A ona gdzieś na początku listopada, po 2 miesiącach odpisała. I akurat to, że odpisała w tym momencie na tego maila i w taki sposób, no to sprawiło, że nagle dostałem iluminacji i wiedziałem, co napisać, ponieważ dziewczyna napisała, znaczy dziewczyna, jak dziewczyna, ale dziewczyna, bo ja, znaczy, żeby wyjaśnić, to ta dziewczyna to była taka dziewczynka, którą uczyłem katechezy, jak jeszcze byłem katechetą w Szczecinie w liceum. A teraz jest już żoną, matką, no i właśnie pisze o doświadczeniu matki. I pisze, że właśnie tłumaczy się z tego, że tak nie pisze, ale mówi, że jej dziecko jest tą istotą, która zjada ją totalnie. Że po prostu absorbuje ją na 100%, eksploatuje cały czas, całą uwagę. Jak uda się już spacyfikować tam między 23 a 0, godziną 0, no to pada na twarz i nie jest zdolna do niczego. I mówi, dziecko zabrało mi wszystko. Dziecko zabrało mi przyjaciół, pasje, hobby, życie zawodowe, zjadło mnie całą. Po prostu poświęciło, znaczy opieka nad tym dzieckiem to jest zaprzeczenie samej sobie. I można powiedzieć, no to co ja pisałem na podstawie mniej więcej tego zacytowanego tutaj maila, że dokładnie w tym momencie jej posługa macierzyńska, to jest służba. To jest służba temu dziecku, służba taka bardzo prozaiczna, bardzo zwyczajna, bo to ten niemowlak no właśnie krzyczy, płacze, robi w pieluszki, trzeba go karmić, uciszać i przewijać. I to jest jakby bardzo nieefektowne, natomiast można powiedzieć, że gdy Pan Jezus sprawuje sąd nad światem, no to mówi: byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Więc ja to trochę przedłużyłem to rozważanie i napisałem: byłem głodny, a nakarmiliście mnie, zrobiłem w pieluszki, a przewinęliście mnie. Prawda? Więc właśnie królowanie jest służbą. To znaczy Chrystus, Syn Człowieczy, przyszedł na ten świat, aby służyć, a nie po to, aby Mu służono. A zatem poświęcenie właśnie tych wszystkich, tak jak ona pisze, pasji, życia zawodowego, życia towarzyskiego dla tego dziecka, to jest służba. To jest oddanie Mu siebie. To jest służba, która jest panowaniem, która jest królowaniem. I to jest też powołanie dla bardzo wielu świeckich. Myślę, że w życiu w rodzinie to bardzo wyraźnie widać w opiece nad dzieckiem. Czasem może być to opieka nad, nie wiem, starszym rodzicem. Czasem może być to poświęcenie się jakiejś pracy zawodowej, czy jakiemuś tam projektowi, który służy dobru ludzi. Prawda? To może być, to nie jest tak, że to musi być tylko bezinteresowna, bezpłatna, społeczna praca. To może być życie zawodowe, ale jeżeli ktoś chce właśnie wypełnić rzetelnie, solidnie, z pragnieniem, żeby to, co robi, służyło innym ludziom, to jest ten moment służby, o który bardzo chodzi. To też jest sprawowanie tej funkcji królewskiej, która wypływa z godności Chrztu Świętego. Wreszcie króla, którego możemy sobie wyobrazić jako tego, który dba o pewien porządek, o pewien ład w królestwie. I to, co jest jakimś takim znakiem dzisiejszego czasu, że w sferze wartości, w sferze jakiejś takiej przestrzeni wartości w dzisiejszym świecie, no to jest coraz więcej zamieszczania w naszych rodzinach, w społeczeństwie. A zatem wszelkie działania, które zmierzają do jakiegoś porządkowania, do wprowadzania tego, co jest prawdziwą wartością, prawdziwej kultury, która wypływa z Ewangelii, no to będzie zawsze ten moment sprawowania funkcji królewskiej. Również w sprawowaniu jakiejkolwiek władzy w tym społeczeństwie, bo w wypadku dziecka ta służba jest jakby bardzo wyraźna. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy, że ktoś spełnia jakąś władzę samorządową, polityczną, czy też jakąkolwiek władzę, bo jest, nie wiem, szefem w zakładzie pracy i ma pod sobą jakichś ludzi, no to właśnie bycie tym szefem, który dobrze zarządza podległymi mu ludźmi w sposób sprawiedliwy, kompetentny, wykorzystując ich talenty, starając się dbać o ich rozwój, no to właśnie, no można powiedzieć, że to by można opisać w kategoriach jakiegoś takiego, nie wiem, zarządzania zasobami ludzkimi, jak to się czasem mówi, ale można w formie służby, że właśnie kompetentne wypełnianie tego typu obowiązków wypływa również z godności Chrztu Świętego. I wreszcie trzeci wymiar. Przez świeckich, których Chrystus ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł, wiary i łaskę słowa, aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym. Czyli mowa jest o urzędzie prorockim. To znaczy Chrystus powołuje każdego chrześcijanina, by był jego świadkiem. Mocą czynów i słów. I myślę, że tu dochodzimy do tego miejsca, który jest zawarty w tytule naszego spotkania. Mianowicie o ludziach pierwszej linii, czyli o świeckich w Kościele. Skąd w ogóle pochodzi ten tytuł? Ten tytuł pochodzi stąd, że były generał naszego zakonu, ojciec Timothy Radcliffe, tak właśnie określił ludzi świeckich. Mówił, że ludzie świeccy są tymi, którzy są posłani do świata. Tymi, którzy żyjąc wśród tych zwyczajnych spraw, w zwyczajnym świecie, w zwyczajnych sytuacjach tego świata, są powołani do głoszenia Ewangelii. I mam świadomość, że to jest coraz trudniejsze. Rozmawiając z różnymi ludźmi, rozmawiając z różnymi właśnie osobami zderzającymi się w sytuacjach, nie wiem, pracy zawodowej, rodzinnej czy towarzyskiej, coraz częściej słyszę, że właściwie bycie chrześcijaninem to jest często bycie znakiem sprzeciwu. Ostatnio na przykład moja redakcyjna koleżanka przyszła i mówi, nie wie co się dzieje. No, przychodzi na spotkanie rodzinne i nagle widzi małżeństwo, w którym nastąpiło jakieś zadziwiające pęknięcie. Ponieważ mąż stwierdzi, mąż, który wywodzi się z duszpasterstwa, który ma ileś tam lat, zresztą w duszpasterstwie dominikańskim, w którymś momencie życia stwierdza, że właściwie to on nie wierzy. Że on przestaje chodzić do kościoła, że on już nie będzie uczestniczył w żadnej liturgii ani w modlitwie. I jakaś mówi, że zupełnie niesamowita sytuacja, ponieważ no właśnie w małżeństwie ta jej koleżanka nagle odkrywa, że mając dzieci, chcąc je wychować, chcąc im przekazać depozyt wiary, znajduje się w sytuacji, gdzie jej mąż, gdzie ojciec właśnie dzieci, jest wyraźnie znakiem tego, że wiary nie należy traktować poważnie. Czyli, że nie trzeba traktować poważnie, że właśnie modlitwa czy obecność w kościele nie jest znowu aż tak bardzo konieczna. I czy jakieś inne sytuacje takiego zderzenia ze światem, który no, jest ewidentnie nieżyczliwy czy taki szyderczy wobec wartości chrześcijańskich. I to jest znowu, jako taki przykład powiem, że znajomi jacyś inni niż ci, o których mówiłem do tej pory, opowiadali mi o sytuacji, że ich córka, która ma teraz tam, nie wiem, 12 lat, czy 10-12 mniej więcej, no, wchodząc do szkoły, jakiejś tam jednej z elitarnych szkół w Poznaniu, jest zmęczona koniecznością stawania w obronie wiary. Że właściwie często jest sama wobec całej klasy. Że prawie cała klasa no, do kościoła nie chodzi, jakby nie zachowuje, można powiedzieć, wartości, które związane są z wiarą. Natomiast gdy ona się upiera, żeby, nie wiem, w piątek nie jeść mięsa chociażby, czy jakieś inne takie znaki, czy zachowania, które wypływają z jej wiary, które wyniosła z domu i które dla niej są naturalne, żeby je utrzymać wobec swoich tam właśnie tam 10-letnich kolegów i koleżanek, wymaga od niej dużego samozaparcia. I można powiedzieć, że to jest takie dwie sytuacje, które pokazują, że ten moment proroczej misji głoszenia Ewangelii będzie coraz trudniejszy. Teza, którą stawiam, którą jakoś tam, nie wiem, takie mam przeczucie, że w Polsce będzie coraz trudniej z tym. Że dokumenty Kościoła, że nasza wiara mówi, że świeccy są powołani do tego, by głosić Ewangelię, ale gdy dzisiaj czytałem sobie jeszcze tak przypominając Christi Fidelis Laici, czyli dokument, adhortację Jana Pawła II o świeckich chrześcijanach, który mówił, że są takie kraje, które kiedyś bardzo chrześcijańskie zobojętniały na te wartości, które płyną z Ewangelii. Jeżeli papież to pisał bodajże w 1987 roku, to wydawało się, że Polska jest, można powiedzieć, nie należy do tych krajów, które papież miał na myśli. Mówiąc, że to dotyczy tych krajów, które jako pierwsze przyjęły Chrystusa, przyjęły Ewangelię. Minęło 20 lat od tamtego czasu i można powiedzieć, że Polska coraz bardziej staje się takim krajem. Znaczy procesy sekularyzacyjne, procesy jakiegoś zobojętnienia, czy odchodzenia od wiary, czy jakiegoś takiego zaszczepienia, powiedziałbym, bakcyla, czy wirusa niewiary są, mam wrażenie, coraz silniejsze. I w związku z tym powołanie do tego, by być świadkami Chrystusa, by głosić Ewangelię przez swoje, no właśnie, przez wskazywanie na swoją wiarę, przez przyznawanie się do Chrystusa, przez może czasem przyprowadzanie ludzi do Kościoła, albo odwrotnie, zapraszanie być może tych, którzy no, potrafią bardziej czasem przez sakramentalną posługę pomóc ludziom, no jest czymś, co jest nie do przecenienia. Jakoś to coraz bardziej widzę. W Poznaniu ostatnio rozmawialiśmy z ludźmi, że w środowisku akademickim, jesteśmy kościołem akademickim, tak jak tutejszy krakowski, no coraz bardziej istnieje potrzeba czegoś takiego, by ludzie świeccy, wierzący, którzy związani są jakoś z naszym duszpasterstwem, organizowali spotkania na terenie uniwersytetu. organizowali spotkania, na które będą zapraszać dominikanów, żeby można się było spotkać z ludźmi, którzy już tak oddalili się od Kościoła, że do duszpasterstwa nie przyjdą. Na żadne spotkanie dominikańskiej szkoły wiary, czy jakiekolwiek inne spotkanie odbywające się na terenie naszego klasztoru już nie trafią. Że jedyna szansa, żeby trafić do nich, to jest to, żeby właśnie ludzie świeccy, którzy wśród nich żyją, wśród nich się obracają, zorganizowali takie spotkanie na innym terenie. Nie na terenie kościelnym, tylko na jakimś neutralnym. I tutaj sposobów może być bardzo, bardzo wiele. Niemniej ta misja głoszenia, ta misja mówienia o Chrystusie, przyjmowania czy opowiadania o swojej wierze jest nie do przecenienia. To, co mówiłem, że świeccy są na pierwszej linii Kościoła, ponieważ my jako kapłani, jako duszpasterze, można powiedzieć, przyjmujemy przeważnie tych, którzy już trafią do nas, którzy już decydują się przejść próg Kościoła, którzy jakoś w sobie coś przełamią, przypomną, albo są na stałe w Kościele, albo po czasem nawet wielu latach wracają. Natomiast trudno nam dotrzeć do tych, którzy żyją w świecie. A wy jako ludzie świeccy wśród nich się obracacie, wśród nich żyjecie. Czasem na zasadzie, że to jest wasza rodzina, czasem zakład pracy, czasem uczelnia. I spotykacie się z tymi ludźmi. Przez ten bezpośredni kontakt łatwiej wam jakby apostołować. I to, co jeszcze bardzo ważne, to coś, czego ja sam doświadczałem, gdy próbowałem w taki czy w inny sposób wychodzić w środowiska czy w takie przestrzenie niekościelne, to często słyszałem taki głos, który mówił: a ty jesteś dominikanin, to ty mówisz, bo tak musisz. Ty jesteś ksiądz, to tobie, no, ciebie tak nauczyli, no to już tam nie ma szans, żebyś ty coś innego powiedział, prawda? Natomiast albo inny tekst, który czasem słyszałem, to jest taki, że powiedzenie: no widzisz, ty sobie żyjesz w tym wygodnym klasztorku, to tobie tam łatwo mówić, ale gdybyś ty znał życie, które jest twarde, które polega na tym, że ludzie się w nim rozpychają i jakoś jest to trud tego życia, no to byś takich pięknych idei nie głosił, tylko przekonał się, jak bardzo trudno jest żyć w świecie. No jeżeli to mogą oczywiście mi powiedzieć, natomiast człowiekowi świeckiemu, który żyje w takich samych warunkach, w takich samych przestrzeniach, no to właśnie, no to trudno powiedzieć, że ciebie tak nauczyli, tak mówisz, albo ty nie wiesz, co to jest życie. No więc to jest ten moment pierwszej linii. I wreszcie ostatnia rzecz, która jakby mówi o tej, o świeckich jako ludziach z pierwszej linii, to ojciec Timothy Radcliffe mówił, że duszpasterze, właściwie posługa duszpasterska polega na tym, by tych ludzi, którzy są w Kościele, którzy są w duszpasterstwie, którzy są w tej przestrzeni, można powiedzieć, oddziaływania sakramentalnego, tak kształtować, tak im przekazywać wiarę, tak pomagać i wspierać, by byli zdolni do tego, by nieść Chrystusa właśnie w te miejsca, w których zazwyczaj nie jest on tam kojarzony, nie jest tam spodziewany. Że jakby zadaniem duszpasterzy jest nie to, by gromadzić ludzi wokół siebie i cieszyć się, że ci ludzie są właśnie w duszpasterstwie i się cieszyć, że właśnie w naszym kościele to jest tyle, a tyle tysięcy ludzi, tylko wręcz przeciwnie, zadaniem duszpasterzy jest tak ludzi kształtować, tak z nimi pracować, żeby, można powiedzieć, jak najszerzej się rozbiegli. Żeby ich obecność jako chrześcijan, jako świadków Chrystusa była widoczna, no właśnie, w innych miejscach, w innych przestrzeniach. To, co warto jeszcze powiedzieć, to jest ta posługa im życiem i słowem. To znaczy, że misja chrześcijan świeckich to jest z jednej strony spełnianie jej na zasadzie życia. I tutaj będzie wszelkie dzieła, które są związane, nie wiem, z solidarnością społeczną, z miłością drugiego człowieka, ale też takie, które są związane z taką codziennością, a wykonywane z pewną rzetelnością, z pewną solidnością, to jest wykonywanie powołania chrześcijańskiego. To, co przed chwilą mówiłem, że czasem patrzymy na to w taki sposób, że życie chrześcijańskie to jest to, które jest związane jakoś przynajmniej z tym, co jest, wiąże się z sakramentami, z Pismem Świętym. A tymczasem można powiedzieć, że solidne, rzetelne wykonywanie obowiązków ze względu na Chrystusa, czy dzięki Chrystusowi, który mnie do tego umacnia, też jest prowadzeniem życia chrześcijańskiego. I czasem bywa tak, że chrześcijanin świecki nie musi mówić o sobie, że ja jestem właśnie chrześcijanin, ja jestem katolik, ja jestem ten, który jest uczniem Chrystusa. Może najpierw czasem trzeba, żeby ktoś patrząc na niego pytał, miał szansę zapytać, no, że jesteś fajnym człowiekiem, dobrym człowiekiem. Jakby skąd w tobie to światło, ta jasność, którym promieniujesz. Czasem to jest takie bardzo spektakularne. Ostatnio spowiadałem, czy tam spotkałem się, spowiadałem i rozmawiałem z dziewczyną, która przeszła jakąś taką długą drogę od buntu przeciwko Panu Bogu przez nawrócenie do takiego momentu, gdy no, jakoś stara się żyć Chrystusem. I to stało się widoczne dla jej znajomych. To stało się po prostu zewnętrznie widoczne w taki sposób, że można powiedzieć, z osoby dosyć depresyjnej i smutnej stała się bardziej pogodna, można powiedzieć. I często i mówi, że ludzie ją rzeczywiście pytają, co się stało, jak udało jej się wyrwać z tego takiego stanu depresyjno-przygnębieniowego i przejść do takiej większej pogody i radości. No i ona mówi, że to jest dla niej okazja doświadczenia, to jest okazja do tego, żeby dopiero wtedy powiedzieć, że dokładnie, że to co się stało, to się stało dzięki jej nawróceniu. Dzięki powrotowi do Chrystusa, dzięki temu, że stara się z Nim żyć. I czasem to właśnie w ten sposób jakby nasze prace, nasze działanie, nasze bycie z innymi ludźmi, nawet jeżeli nie ma etykietki chrześcijańskiej czy katolickiej, warto, żeby takie było. Często się mówi, że jakby warto zwrócić uwagę, że właśnie takie cechy jak uczciwość, rzetelność, właśnie gotowość pracy dla drugiego człowieka, to jest coś, co powinno wypływać z chrześcijaństwa. Że tak nie jest zawsze, to znowu mam przykład, który może nie pochodzi z naszych warunków, ale o którym mi opowiadał jeden z ojców werbistów, który pracuje w Ameryce Południowej. Ameryka Południowa, która jest krajem dosyć, no można powiedzieć, jest kontynentem w większości katolickim, który w dosyć mocnym stopniu jest teraz, tak bym powiedział, nie wiem, ewangelizowany czy nawiedzany przez różne kościoły protestanckie czy wręcz sekty. I ciekawa sprawa jest taka, że często przystąpienie akurat do jakiegoś odłamu zielonoświątkowego, charyzmatycznego czy jakiegoś tam mniejszościowego kościoła związane jest z tym, że jakby no właśnie większy jest położony nacisk na pewną solidność, na pewną rzetelność, na pewne zadbanie o chociażby o, nie wiem, stan swojego domu czy jego obejścia. I ten werbista mi mówił, że niestety reakcje nie są najciekawsze ze strony katolików, ponieważ on jak patrzy na tych ludzi, którzy dostają się nie wiem, w tę przestrzeń oddziaływania tych kościołów protestanckich, to widzi zmianę w podejściu do rzeczywistości. Natomiast wytłumaczenie ze strony katolików jest od razu takie. Zmienili wiarę i dostali pieniądze. Przekupili ich. Tymczasem właśnie to, co ciekawe, nie wynika to z przekupienia, tylko z położenia tego akcentu na to, że chrześcijanin to jest ten, który również w tym zewnętrznym wymiarze dba o to, żeby, nie wiem, jego dom wyglądał czysto i schludnie. Żeby obejście tego domu było właśnie jakoś tam uporządkowane. I to też jest moment ewangelizacyjny, to też jest moment promieniowania Ewangelii. Ale to, co trzeba powiedzieć, to oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby dobrym czynem czy przykładem być głosicielem Ewangelii, bo często do tego jest potrzebne słowo, potrzebne potrzebne przyznanie się do Chrystusa, czy do głoszenie Chrystusa. I tutaj bardzo rozmaicie to może wyglądać. Czasem będzie to rzeczywiście wchodzenie w dyskusję, wchodzenie w rozmowy. Takie mam wrażenie grzech, który czasem słyszę w konfesjonale, które ludzie świeccy się spowiadają, no to mówią: nie miałem odwagi zabrać głosu w jakimś towarzystwie. Nie miałem odwagi, żeby sprzeciwić się jakiemuś powszechnemu poglądowi, który w tym środowisku zapanował. Nie miałem odwagi, żeby tutaj stawić opór. No i ja zawsze mówię: dobra, nie miałeś odwagi, ale przygotuj się do następnego razu, bo następny raz na pewno nastąpi. I żeby głosić Chrystusa, no to nie przychodzi w postaci, on czasem przychodzi, ale rzadko, że na kogoś stąpi Duch Święty, spocznie na nim język ognia i nagle zacznie mówić językami i wszyscy będą zachwyceni sposobem, w jaki przemawia, rozumiejąc i zachwycając się jego mową. Najczęściej przychodzi to Duch Święty w bardziej prozaiczny sposób, to znaczy w taki, że jeżeli ktoś po takiej rozmowie, w której nie miał odwagi zabrać głosu, no, spróbuje się przemyśleć sobie problem, zebrać argumenty, których mógłby użyć, przemyślał to, co mówią inni, zastanowił się, jakie może użyć kontrargumenty w tym momencie, to rzeczywiście sam się umocni we wierze, sam jakby okrzepnie, że to, co usłyszał, no właśnie, można znaleźć jakieś kontrargumenty, a dwa, będzie bardziej gotowy do tego, by w przyszłości no, przyznać się do Chrystusa. Nie będzie się bał, że przyzna się do Chrystusa i zostanie sam, bo nie będzie wiedział, jak swojej wiary bronić, jak ją uzasadnić. Tymczasem święty Piotr w swoim liście pisze: bądźcie zawsze gotowi do uzasadnienia tej nadziei, która was jest. Nie wystarczy, że wierzycie, trzeba, żebyście umieli tą wiarę i nadzieję uzasadnić. I tego trzeba się uczyć. Tutaj nie ma cudów. Znaczy, cuda są, ale nie zawsze. Trzeba... Czasem można ich doświadczyć, ale nie wiem, czy trzeba na nie liczyć. Więc solidne przygotowanie, jakaś lektura, jakieś dopytanie, właśnie podzielenie się z ludźmi, którymi w podobny sposób przeżywam wiarę, zapytanie, jak tu można się odnaleźć, jak tu można się jakby skonfrontować, to jest rzeczą ważną. To znaczy przygotowanie, formacja do tego, by głosić Chrystusa, też na tym polega. Pewnie niewielu świeckich będzie mogło, czy niektórzy będą mieli szansę studiować teologię, jakoś w ten sposób się przygotowywać, ale myślę, że większość no, takim domowym sposobem będzie pogłębiała wiarę. Zresztą to jest bardzo ważne, ponieważ każdy chrześcijanin, każdy świecki, który żyje w świecie, jest bardzo mocno wezwany do tego, by o swoją wiarę dbać, by o swoją wiarę umocniać. Można powiedzieć, że głoszenie Ewangelii zaczyna się od ewangelizowania samego siebie. To znaczy we mnie siedzi człowiek niewierzący. We mnie człowiek wątpiący, który, nie wiem, czasem ma pytania do Boga, który czegoś nie rozumie, który czasem jakoś buntuje się przeciwko jakiejś prawdzie wiary. No i próba właśnie zgłębiania tego, co jest nauczaniem Bożym, co jest nauczaniem Kościoła, no będzie przygotowaniem do tego, by to opowiadać również innym. No i właśnie, to, o co najbardziej chodzi w takiej misji prorockiej, no to jest jedność słów i czynów. To znaczy, że potrafię uzasadnić swoją wiarę i potrafię ją wprowadzać w życie. To oczywiście zawsze będzie naznaczone niedoskonałością. Zawsze jesteśmy tymi, którzy muszą powiedzieć, że nie w pełni potrafią żyć tym, co głoszą, ale myślę, że też ludzie potrafią dostrzec wysiłek życia w ten sposób. Klasyczna rzecz to jest oczywiście taka, że jeżeli jako ludzie świeccy będziecie spełniać funkcję prorocką i będziecie przyznawać się do Pana Jezusa w taki czy w inny sposób, to bardzo szybko znajdą się ci, którzy będą was bardzo pilnować i mówić: a katolika mówi brzydkie wyrazy. Albo coś w tym duchu, no to jest klasyka gatunku, prawda? To znaczy, tylko że ja powiem tak, jeżeli takie coś się dzieje, to znaczy, że już spełniacie funkcję prorocką. To znaczy, że już was zauważyli. Może to nie jest najwygodniejsza sytuacja, Ale to jest na pewno taka sytuacja, gdy ktoś stwierdził, że po tym człowieku widać, że to jest ktoś, kto, komu no, warto wytykać, bo jest kimś, kto jest niewygodny. Ja oczywiście nie myślę o takiej sytuacji, gdy ktoś udaje, gdy ktoś, nie wiem, jest dewotem, który właśnie modli się przed figurą, a diabła ma za skórą i jest raczej przyczyną pośmiewiska Pana Jezusa niż świadectwem. Ale w takiej sytuacji, gdy to świadectwo jest autentyczne, jest próbą dorastania do tego, do czego powołuje nas Chrystus, to tego typu sytuacje, gdy ktoś nam wytyka niedoskonałości, to można powiedzieć, są już sytuacją, że w której możemy być pewni, że ta funkcja prorocka jest przez nas pełniona. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale może...
Nie chcę użyć papieru i atrament?
Nie, papier i atrament to ja użyłem nawet, jest atrament od drukarki, także jest, ale czas jest taki, że chyba już te 45 minut się minęło, a mam mieć jeszcze pytanie, więc może na tym poprzestanę, żeby następnego wątku nie zaczynać, a skończyć te, które zauważyliście i o które chcielibyście zapytać.